Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Przed czym uchroni Cię magiczny eliksir? Rodzice tracą dziecko, ponieważ nie chcą uznać jego transpłciowości. W klinice aborcyjnej ksiądz modli się na różańcu i rozdaje ulotki. Gdzie trafi? Pierwszy pogański premier Wielkiej Brytanii. Modernistyczne rewelacje kardynała Hollerisha. Nasza cotygodniowa wycieczka po globie i fragmenty doskonałego wywiadu z arcybiskupem Schneiderem. Zanim przejdziemy do rzeczy, z całego serca dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo ten program. 20 listopada msza święta o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej mojej pracy. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona patronów tego programu, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Zachęcam. I jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. Dzisiaj rano ktoś przysłał mi ulotkę, która bardzo mi się spodobała. Spójrzmy. Przebłagalna Eucharystia za Halloween. Bazylika Bożego Ciała w Krakowie. 31 października, godzina 21. Nie ma podanego roku. Nie jestem pewien, czy to jest na pewno z tego roku. Próbowałem sprawdzić na stronie internetowej tej bazyliki, czy ta msza rzeczywiście jest w tym roku. Nie znalazłem informacji, natomiast jak wpisałem w Google msza przebłagalna, to na przykład wyskoczył mi artykuł o mszy w Koninie. Konin, nasze miasto. Będą przepraszać za Halloween. Msza odbędzie się w konińskiej farze. Wynagradzajmy za wszystkie zniewagi i bluźnierstwa. I to już jest na pewno z tego roku. Uwaga. 31 października o 17.30 w kościele świętego Bartłomieja na konińskiej Starówce odbędzie się msza, której przyświecać będzie hasło Wspólnie przeprośmy za Halloween. Reakcje oczywiście w internecie są bardzo zróżnicowane, z dużą przewagą żartów z tego. Jakoś tak wyszło, że część naszego polskiego, słowiańskiego narodu uznała nagle, że Halloween to jest świetne święto i to jest teraz już też nasze święto w cudzysłowie. Wobec powyższego bardzo, bardzo podobają mi się wszystkie akcje tego typu. Msza święta przebłagalna ze zniewagi, bo podczas tych akcji halloweenowych tam będzie sporo demonicznych rzeczy. W wielkim skrócie mówiąc, polecam sprawdzić, czy w waszej miejscowości są takie msze przebłagalne za Halloween. O Halloween będzie jeszcze mowa podczas naszej wycieczki po globie, gdzie zajrzymy do Polski, do Siemianowic Śląskich, gdzie pan prezydent wymyślił alternatywę dla Halloween. Przechodzimy do drugiej sprawki. Teraz zajrzyjmy sobie na zachód, do Wariatowa, gdzie rewolucja jest w pełnym rozkwicie. Tam pełną parą idzie rewolucja. Wszystkie te przykłady, które wam teraz pokażę, byłyby śmieszne, gdyby nie były straszne. Pierwszy jest raczej tylko śmieszny. Wracamy do tematu magicznego eliksiru. Jak wiemy, on miał chronić przed czymś tam bardzo, bardzo strasznym. Natomiast okazuje się, że jest on również remedium na katastrofy klimatyczne. Otóż niedawno miał miejsce huragan w stanie Floryda. Tam bardzo przykro, bo to jest akurat stan rządzony przez katolika. Bardzo mocno im się oberwało tym huraganem. Natomiast prezydent państwa ustosunkował się do tego huraganu tak. Pozwólcie, że będę mówił jasno. Jeżeli mieszkasz w stanie, w który często uderzają huragany, jak na przykład Floryda, zasadniczym krokiem w przygotowaniu się do sezonu huraganowego jest przyjęcie cudownego eliksiru teraz. Wszystko jest dużo bardziej skomplikowane, jeżeli nie przyjmiesz cudownego eliksiru w sezonie huraganowym. Prezydent najpotężniejszego chyba jeszcze kraju na świecie mówi, że żeby dobrze przygotować się do sezonu huraganowego, należy się zaszczepić. To jest bardzo logiczne i myślę, że nie wiem, czy u nas w Polsce możemy się spodziewać huraganów, natomiast na wszelki wypadek może... To nie było chyba straszne, to było tylko śmieszne. Teraz pokażę przykłady, jak rewolucja działa na Zachodzie. Te sprawy będą mniej śmieszne. W Stanach Zjednoczonych, w stanie Indiana, rodzice stracą prawo do opieki nad swoim własnym dzieckiem. Dziecko zostanie im odebrane. Dlaczego? Dlatego, że ani jedno z tych rodziców nie uznało oczywistej prawdy rewolucji, że jeżeli to dziecko myśli, że jest innej płci, to jest innej płci. Rodzice nie zgadzali się na zmianę płci tego dziecka i sąd apelacyjny w Indianie podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji i orzekł, że odmowa rodziców, aby uznać transseksualność swojego dziecka, jest nadużyciem. W podsumowaniu orzeczenia można przeczytać: rodzice mają prawo praktykować swoje wierzenia religijne, ale nie mają prawa praktykować je w taki sposób, który powoduje fizyczną bądź emocjonalną szkodę dla dziecka. Niektóre sprawki, które tutaj prezentuję, wydają się tak niewiarygodne, że bardziej mogą wzbudzać jakieś takie rozbawienie niż przerażenie, bo to jest tak abstrakcyjne, że ciężko się z tym skomunikować jakoś tak intelektualnie. A to się dzieje naprawdę. Jesteś na przykład ojcem takiego dziecka i wraz ze swoją żoną mówisz: nie, córeczko, nie jesteś chłopczykiem, poczekajmy jeszcze trochę, może ci się zmieni, może to jest trudny okres. Państwo wkracza i zabiera ci dziecko. Nie wiem, czy jest coś, co tutaj jeszcze można dodać. Zobaczmy na jeszcze jeden przykład rozpędzonej już w pełni rewolucji na Zachodzie. Pewien franciszkanin przybył do jednej z klinik Planned Parenthood, czyli miejsca, gdzie masowo dokonuje się pewnego zabiegu, który zakańcza życie. Będę tu mówił tak naokoło, bo ta tematyka to pierwsza, żeby na YouTubie pojawiły się problemy. I w poczekalni, rzeczywiście wszedł do środka i w poczekalni rozdawał ulotki, na których było napisane, jaka jest alternatywa dla matki, która ma w swoim łonie dziecko, że alternatywa do usług tej kliniki, w której zaraz ma nastąpić to, co ma nastąpić, oraz modlił się tam na różańcu. Pracownicy kliniki Planned Parenthood od razu zadzwonili na policję, która przyjechała bardzo szybko i sprawa skończyła się tak. Franciszkanin został oskarżony o liczne wykroczenia i, uwaga, spisek. O kilka spisków został oskarżony praktycznie na miejscu i grozi mu bardzo realnie 2 lata w więzieniu. Swoją drogą franciszkanin nazywa się Fidelis Muszyński. Tak dosyć swojsko brzmiące nazwisko. Możecie go sobie wygooglować i poczytać o tej sprawie. Grozi mu całkiem realnie 2 lata w więzieniu za modlitwę na różańcu w poczekalni tej kliniki i rozdawanie kobietom ulotek z opisem takim, że może by jednak zmieniła decyzję, bo może udać się po pomoc w takie miejsca, jakie tam są wymienione na tej ulotce. Także rewolucja w pełnym natarciu. W sposób interesujący objawiła się ona ostatnio w Wielkiej Brytanii. Chrześcijańskie korzenie Europy zostają wyrywane w różnych miejscach w różny sposób. W Wielkiej Brytanii zostały one wyrwane w ten sposób, że mamy tam pierwszego premiera, który jest praktykującym poganinem, tak to powiedzmy z naszej perspektywy. Pan Rishi Sunak jest Hindusem. Właśnie wracam z pałacu Buckingham, gdzie król Karol zlecił mi zadanie uformowania rządu. Trudno tam może Wielką Brytanię jakoś szczególnie w ostatnich latach uważać za jakoś wyjątkowo chrześcijańską, natomiast premierzy tego państwa byli w jakiś sposób albo wychowywani jako chrześcijanie, albo byli praktykującymi chrześcijanami w trakcie swojego premierowania. Czyli obecny premier Wielkiej Brytanii jest tak naprawdę pierwszym zupełnie niechrześcijańskim, pogańskim, nie bójmy się użyć tego słowa, premierem tego kraju. Czyli rewolucja antychrześcijańska znowu w pełnym natarciu. Czy ona ma miejsce tylko poza drzwiami kościoła katolickiego? Niestety nie. Macki rewolucji sięgają bardzo głęboko w kościół katolicki, a jeżeli mówić o hierarchicznej jego strukturze, to raczej by się powiedziało bardzo wysoko sięgają te macki. Posłuchajmy, co mówi na przykład taki kardynał Hollerich. Kardynał Luksemburga w ostatnim swoim wywiadzie dla L'Osservatore Romano powiedział, że nikt nie jest wykluczony z kościoła. Szczególnie chodziło o osoby rozwiedzione w ponownych związkach oraz o homoseksualistów. W wywiadzie powiedział również takie słowa. Królestwo Boże to nie jest ekskluzywny klub. Ono otwiera swoje drzwi dla wszystkich, bez dyskryminacji. Kardynał Hollerich też podczas tego wywiadu sam z siebie zaczął mówić o Soborze Watykańskim II jako źródle czegoś dobrego dla Kościoła. Powiedział tak. Bez Soboru Watykańskiego II Kościół dzisiaj byłby małą sektą, nieznaną większości ludzi. Byłby zredukowany do grupki ludzi, która ma piękne ryty, ale o której nikt nic nie wie. Kardynał Hollerich jest jedną z głównych postaci trwającego właśnie w kościele synodu o synodalności i on właśnie słynie głównie z wypowiedzi o homoseksualistach. I to są zwykle właśnie tak dwuznaczne wypowiedzi, no bo czy ktoś jest wykluczony z kościoła? Nikt nie jest wykluczony z kościoła. Kto chce przyjść, odpokutować swoje grzechy, najpierw je wyspowiadać, potem je odpokutować, przyznać się do nich, zmienić swoje życie i jesteś w kościele. Nikt nie zamyka drzwi kościoła, ale warunkiem jest podjęcie próby życia po katolicku. A te dwuznaczne wypowiedzi jakby w ogóle się nie odnoszą do tego, że trzeba podjąć próbę życia po katolicku, po prostu drzwi otwarte. Wchodźcie wszyscy, Kościół to nie jest żaden ekskluzywny klub. Bardzo duża część wypowiedzi współczesnych, dzisiejszych hierarchów, takich wysokich, hierarchów Kościoła jest w dużym stopniu zawsze naznaczona taką dwuznacznością, żeby tak naprawdę niby było, że powiedział dokładnie to, co powiedział, ale zawsze można powiedzieć, że tego nie powiedział i tak dalej. Na szczęście na koniec dzisiejszego programu zachowałem kolejny interesujący wywiad. W zeszłym tygodniu przedstawiałem wam fragmenty wywiadu z kardynałem Millerem. W tym tygodniu będzie to również bardzo moim zdaniem budujący fragment wywiadu z arcybiskupem Schneiderem. Ale to zostawiłem na koniec po naszej cotygodniowej wycieczce po globie, na którą zapraszam was teraz. Stany Zjednoczone. Elon Musk obwinia lewicowe szkoły o ochłodzenie stosunków między nim a jego 18-letnim synem Javierem, który obecnie uważa się za dziewczynę o imieniu Vivian. Założyciel Tesli powiedział w wywiadzie z Financial Times, że jego syn postanowił się od niego odseparować pod wpływem neomarksistów, którzy przewodzą elitarnym amerykańskim szkołom i uniwersytetom oraz nauczają w nich całkowitego komunizmu. Powiedział też, że ma bardzo dobre relacje z pozostałą ósemką swoich dzieci. W czerwcu prośba Javiera Aleksandra Muska o zmianę imienia i nazwiska na Vivian Jenna Wilson, to nazwisko panieńskie jego matki, została zatwierdzona przez sędziego hrabstwa Los Angeles. Nastolatek złożył wniosek ledwie dzień po tym, jak ukończył 18 lat. W uzasadnieniu napisał: nie mieszkam już, ani nie chcę być w jakikolwiek sposób spokrewniony z moim biologicznym ojcem. W przeszłości Elon Musk znany był z poparcia dla demokratów, jednak od niedawna przerzucił swoje sympatie polityczne na prawicę. 2 lata temu napisał na Twitterze, że mimo że absolutnie popiera transów, wymyślane przez nich zaimki są estetycznym koszmarem. W czerwcu bieżącego roku, po przełomowym wyroku Sądu Najwyższego, obalającym aborcyjne prawo Roe contra Wade, przypiął na swoim Twitterze ostrzeżenie o spadającym wskaźniku urodzeń w USA. Kilka razy publikował też swoje zdjęcia z dziećmi, podkreślając, że demografia jest kluczowa dla przyszłości. W ostatnich tygodniach podpadł także liberalnemu establishmentowi, proponując na Twitterze pokojowy plan dla Ukrainy, na przekór podżeganiu wojennemu przez administrację prezydenta Joe Bidena. Elon Musk przejął dzisiaj Twittera. Z tej okazji do siedziby firmy wniósł swój zlew. Deklaruje zakończenie usuwania treści prawicowych i konserwatywnych z portalu. Pierwszego dnia nowy właściciel Twittera zwolnił dyrektorów odpowiedzialnych za zbanowanie Alexa Jonesa, Nicka Fuentesa, Jordana Petersona, Donalda Trumpa i wielu innych męczenników liberalnej dyktatury korporacji. Oby tak dalej. Wielka Brytania. Nowe wytyczne Narodowej Służby Zdrowia mają przestrzegać lekarzy przed zachęcaniem dzieci z zaburzoną tożsamością płciową do zmiany imion i zaimków. Określają transpłciowość jako pewną fazę, przez którą dziecko przechodzi. Według nowych wytycznych, które na razie są w fazie konsultacji, lekarze mają badać w kontekście transpłciowości inne zaburzenia zamiast przepisywania leków blokujących hormony. Rodzice i specjaliści od dawna wyrażali swoje obawy w związku z afirmatywnym podejściem lekarzy do zmiany imion i zaimków u dzieci. Nowe podejście spowodowane jest tym, że w większości przypadków niezgodność płci nie utrzymuje się w okresie dojrzewania. A lekarze powinni pamiętać, że może to być faza przejściowa. Zamiast zachęcać do zmiany, powinni przyjąć ostrożne podejście i muszą być świadomi ryzyka błędnej zmiany płci oraz trudności, jakie dziecko może napotkać w powrocie do pierwotnej roli płciowej po wejściu w okres dojrzewania, jeśli niezgodność płci nie utrzyma się. Zanim lekarze zmienią imię i zaimki nastolatka, powinni zdiagnozować u niego dysforię płciową. Nowe wytyczne są niezbędne w związku z gwałtownym wzrostem przypadków zmiany płci. Z 250 w roku 2012 do ponad 5000 w roku ubiegłym. Zamknięta zostanie również kontrowersyjna klinika zmiany płci w ośrodku Tavistock. Zostanie ona zastąpiona 2 ośrodkami regionalnymi, a nowe zespoły nie będą składały się z terapeutów i specjalistów do spraw hormonów, a z ekspertów z obszaru medycyny dziecięcej, autyzmu, neuroniepełnosprawności i zdrowia psychicznego. Jest to spowodowane tym, że znaczny odsetek dzieci poddawanych zmianie płci ma poważne problemy związane z rozwojem neurologicznym oraz problemy rodzinne lub społeczne. Nowe zespoły będą działały wyłącznie na skierowanie od lekarza rodzinnego, a pacjentom będzie odradzane przyjmowanie blokerów hormonalnych przepisanych przez lekarzy prywatnych. Konsultacje w sprawie nowych wytycznych potrwają do grudnia. Wracamy do Stanów Zjednoczonych. Biden to apostata, stwierdził emerytowany arcybiskup Filadelfii Charles Chaput. 22 października podczas sympozjum eucharystycznego w diecezji Arlington 78-letni hierarcha mówił o trwającej 200 lat walce o wpasowanie się katolicyzmu w główny nurt amerykańskiej kultury. To się nam udało, ale w tym procesie ulegliśmy przetrawieniu. Zostaliśmy przytłoczeni przez kulturę, a nie staliśmy się owocnym zaczynem, by jaśnieć świadectwem wiary katolickiej, powiedział hierarcha. Zdaniem arcybiskupa najbardziej odrażającym tego przykładem jest apostazja Joe Bidena, rzekomego katolika. 18 października Biden zapowiedział, że podpisze radykalną i sprzeczną z wyrokiem Sądu Najwyższego ustawę aborcyjną, która zabraniałaby wszelkich ograniczeń zabijania dzieci. Kiedy dobrowolnie zrywasz komunię z Kościołem Jezusa Chrystusa i Jego nauczaniem, nie możesz udawać, że jesteś w komunii, gdy jest to wygodne. Jest to forma kłamstwa. Pan Biden nie jest w komunii z wiarą katolicką i każdy ksiądz, który udziela komunii prezydentowi USA, uczestniczy w jego hipokryzji, stwierdził arcybiskup Chaput. Hierarcha zauważył również, że wielu katolików, nawet wielu, którzy regularnie uczestniczą w niedzielnej mszy świętej, nie wierzy już w prawdziwą ofiarę lub prawdziwą obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Arcybiskup Chaput w przeszłości krytykował używanie terminów LGBT i LGBTQ podczas dokumentów Synodu o Młodzieży w roku 2018. Nie ma czegoś takiego jak katolik LGBTQ lub katolik transpłciowy lub nawet katolik heteroseksualny. Tak jakby nasze seksualne żądze określały, kim jesteśmy. Jakby te określenia opisywały odrębne wspólnoty o różnej, ale równej integralności w obrębie rzeczywistej wspólnoty kościelnej, ciele Jezusa Chrystusa. Krytykował też przywódców Kościoła za ignorancję, tchórzostwo i lenistwo w formowaniu młodych ludzi, aby przenosili w przyszłość wiarę katolicką. Oby więcej takich biskupów jak arcybiskup Chaput. Włochy. Wywodzący się z włoskiego ruchu społecznego senator Maurizio Gaspari, obecnie członek partii Naprzód Włochy, Silvio Berlusconiego, złożył 13 października w Senacie ustawę zmieniającą kodeks cywilny w zakresie uznania zdolności prawnej dziecka poczętego. Ustawa składa się zaledwie z dwóch zdań. Każdy człowiek posiada zdolność prawną od chwili poczęcia. Prawa majątkowe, które prawo przyznaje na rzecz poczętych, są podporządkowane zdarzeniu narodzin. Projekt był składany już dwukrotnie, jednak dopiero teraz we włoskim parlamencie istnieje prawicowa większość, która jest zdolna go uchwalić. Nie jest na razie pewne, w jaki sposób przyjęcie projektu zmieniłoby sławetną ustawę 194, gwarantującą możliwość zabicia dziecka. Jednak jest to niewątpliwie krok w dobrym kierunku. Póki co senator Gaspari podkreśla w ślad za premier Giorgio Meloni, że celem prawicy jest stosowanie ustawy 194 w całości, a więc również w tych przepisach, które mają na celu wspieranie rodziny i macierzyństwa, a nie jedynie w części gwarantującej swobodę zabijania dzieci. Chciałbym pokojowej dyskusji na te tematy, by miała na celu przynajmniej stosowanie całej ustawy 194, której nie należy znosić, ale która powinna być przestrzegana we wszystkich swoich regułach. Znowu na chwilę USA. Nietypowe rady prezydenta Bidena. Pewna młoda dziewczyna postanowiła zrobić sobie selfie z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ten chwycił ją za ramię i udzielił osobliwej porady. Teraz bardzo ważna rzecz, którą powiedziałem moim córkom i wnuczkom. Żadnych poważnych facetów, dopóki nie skończysz 30 lat. Amerykańskie media zwracają uwagę na fakt, że Biden bardzo często zbliża się do młodych kobiet, przytula je i wącha ich włosy. Stąd zyskał przydomek Creepy Joe. Polska. Siemianowice Śląskie. Prezydent miasta, pan Rafał Piech, postanowił, że 31 października w jego mieście zamiast Halloween odbędzie się Święto Aniołów, Heaven Wins. Na stronie miasta czytamy: Cukierek i dobry uczynek. W Siemianowicach Śląskich, tak właśnie, nie inaczej, usłyszymy 31 października, bo w naszym mieście odbędzie się wtedy Dzień Aniołów Heaven Wins. Jego zwiastunem będą wolontariusze, których spotkamy na terenie miasta w godzinach od 10 do 14. Będą oni mieli koszyki wypełnione cukierkami i serduszkami, by obdarować nimi napotkane osoby. Jak informuje Biuro Prasowe Siemianowic Śląskich, w ramach święta będą miały miejsce rozmaite atrakcje, takie jak piękne filmy, wesołe konkursy, cukrowe obłoczki, aniołkowe malowanie buziek, bieg aniołów, zabawa z DJ-em, fotobudka, słodycze i popcorn. Prezydent Piech zaoferował, że podzieli się wszelkimi materiałami graficznymi promującymi akcję z każdym samorządem i instytucją, które będą chciały zorganizować podobne wydarzenie. Rafał Piech jest prezydentem Siemianowic Śląskich od 2014 roku. W roku 2015 zawierzył swoje miasto Niepokalanemu Sercu Maryi. Jak sam stwierdził, każde miasto ma osobę odpowiedzialną. W Siemianowicach Śląskich taką osobą jest Maryja. W ostatnich miesiącach Rafał Piech zasłynął ze sprzeciwu wobec segregacji sanitarnej i religii covidiańskiej oraz założenia stowarzyszenia Polska jest jedna, o którym, miejmy nadzieję, będzie niedługo coraz głośniej. Gratulujemy Siemianowicom odważnego prezydenta. Arcybiskup Schneider udzielił wywiadu telewizji Remnant TV. Wywiad trwał ponad godzinę, dlatego dla Was wyciągnąłem tylko fragmenty tego wywiadu. Posłuchajmy, jak wypowiada się ten hierarcha Kościoła.
Our current doctrinal moral crisis in the papacy, today it's a crisis of the papacy, of course in the episcopacy.
Nasz obecny kryzys doktrynalny w Kościele jest kryzysem papiestwa i episkopatu. Takie kryzysy miały miejsce bardzo rzadko w 2000-letniej historii Kościoła. Było sporo kryzysów moralnych związanych z papiestwem, ale kryzysów doktrynalnych było bardzo mało. Natomiast kryzys, w którym papież myli się doktrynalnie, jest o wiele gorszym kryzysem niż kryzys moralny, kiedy po prostu jakiś papież żyje niemoralnie. Taki kryzys doktrynalny czyni o wiele większe szkody, ponieważ podważa fundamenty samej wiary. Następnie arcybiskup Schneider mówi, że były tylko dwa do tej pory przypadki takich kryzysów doktrynalnych w Kościele. Pierwszy to jest kryzys ariański, o którym tutaj już kilkukrotnie mówiłem i mam pod ręką tę książkę, więc o tym kryzysie opowiada książka Święty Atanazy, Obrońca Wiary, do nabycia której ponownie zachęcam, możecie link znaleźć w opisie tego filmu. Jak wpiszecie kod rabatowy sprawki, to będziecie mieli rabat naliczony przez księgarnię. I drugi kryzys, taki doktrynalny, jak się dowiedziałem z tego wywiadu z arcybiskupem Schneiderem, miał miejsce dopiero 1000 lat później, więc jak widzimy, to są dosyć rzadkie przypadki, za pontyfikatu Jana XXII, który głosił w prywatnych homiliach, znaczy w prywatnych, to nie, on nie mówił ex cathedra, ale w homiliach swoich nauczał błędnie, został upominany i w obydwu tych przypadkach, co też mówił arcybiskup Schneider, zarówno w kryzysie ariańskim w wieku IV, jak i w wieku XIV, w tym kryzysie takim, że papież błędnie nauczał, dużą rolę odegrali świeccy, że jakby świeccy walczyli wtedy najmocniej o Kościół, bo w obydwu przypadkach hierarchowie Kościoła, ale też kler po prostu, bał się przeciwstawiać papieżowi, często niestety w związku jakby z obawą o swoją karierę, na przykład, tak twierdzi arcybiskup Schneider. W obydwu tych przypadkach w każdym razie ludzie świeccy, czyli prawdopodobnie tacy jak ty i ja, odegrali dużą rolę w obronie wiary.
And in the next case we have today. So I see after the 40.
A kolejny przypadek mamy dzisiaj. Od wieku XIV, teraz mamy XXI wiek, nie było kryzysów doktrynalnych. A obecny jest niestety cięższy niż tamte poprzednie dwa, ale Bóg zainterweniuje, tak jak zainterweniował w poprzednich dwóch kryzysach doktrynalnych. A my musimy wykonywać naszą pracę upominania papieża i modlitwy za niego. Myślę, że to jest bardzo ważne dla ludzi świeckich, ale również dla biskupów. Jeżeli upomina się papieża, nie powinno się tego robić bez modlitwy za niego. Upominaniu musi towarzyszyć modlitwa i akty zadośćuczynienia.
And not only with prayers, I think also with acts of reparation.
Ponieważ jesteśmy rodziną, jednym ciałem. Jeżeli jeden członek cierpi, wszyscy cierpią. A kiedy głowa cierpi, a dziś tak jest, dzisiaj głowa Kościoła cierpi, jest w pewien sposób chora. I ta głowa przekazuje tę chorobę wszystkim członkom. A naszą rolą jest pomagać. Krew cyrkulująca w tym mistycznym ciele Chrystusa w końcu dotrze w sposób nadprzyrodzony do chorej głowy. A tą chorą głową dzisiaj jest Stolica Apostolska. Musimy im pomagać modlitwą i zadośćuczynieniem.
Which is the Holy See in our day. We have to help them with prayers, with reparations also. We cannot leave the church. We are in the church. We are members of the church.
Nie możemy opuścić Kościoła, a Stolica Apostolska jest okupowana przez siły, które niszczą wiarę, bezsprzecznie podminowują wiarę. Stolica Apostolska jest okupowana.
Which are damaging the faith, evidently, undermining the faith. Occupied, so occupied city, but it is a temporal phenomenon. So therefore, we have also.
Ale to jest zjawisko tymczasowe. Patrzmy na sprawę w sposób nadprzyrodzony. Kościół jest w rękach Boga, w rękach Chrystusa. Tak jak podczas sztormu na jeziorze, Jezus spał, ale był w łodzi, więc łódź nie może zatonąć. Nawet jeżeli musimy upominać papieża, apelować do niego i korygować go, on pozostaje papieżem i będziemy dalej modlić się za niego. Będziemy go kochać może nawet bardziej, bo on jest naprawdę w trudnej sytuacji. Wyobraźcie sobie, on będzie musiał odpowiedzieć przed Bogiem za to, co robi z Kościołem. To jest przerażające. Będzie musiał odpowiedzieć za pozostawienie takiego chaosu, takiego zamieszania w Kościele. Musimy mieć współczucie dla jego duszy. Musimy kochać duszę papieża Franciszka, modlić się za niego i ofiarować coś za niego, żeby jakoś nastąpiło jego oświecenie i żeby rozpoznał błędy, które popełnia. W niektórych przypadkach musimy powiedzieć papieżowi, że nie możemy teraz okazywać posłuszeństwa, ponieważ wydaje polecenia, które ewidentnie odminowują wiarę lub zabiera nam liturgię, która jest liturgią całego Kościoła. To nie jest własność papieża. To liturgia naszych ojców, naszych świętych. W takim przypadku, jeżeli formalnie jesteśmy nieposłuszni temu papieżowi, jesteśmy posłuszni całemu Kościołowi. A takim formalnym nieposłuszeństwem, jeżeli chodzi o tradycyjną mszę świętą, tak naprawdę wyświadczamy honor Stolicy Apostolskiej, że zachowa ona skarby liturgii, który jest skarbem Stolicy Apostolskiej. Jedynie czasowo teraz skarbem ograniczanym, czy też dyskryminowanym. Nasze nieposłuszeństwo, jeżeli chodzi o liturgię, jest też aktem miłości względem papieża. Ojcze Święty, nawet jeżeli okazujemy Ci nieposłuszeństwo, czynimy to z miłości do Ciebie i do Stolicy Apostolskiej i z miłości do liturgii wszystkich świętych. I to dla Ciebie w godzinę Twojego sądu będzie pocieszeniem, że nie kolaborowaliśmy z Twoimi szkodliwymi nakazami. Obejrzałem cały ten wywiad. Zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Arcybiskup Schneider wydaje się być osobą, która naprawdę kocha Kościół, kocha papieża, kocha Stolicę Apostolską, ale też ma odwagę, aby mówić prawdę o tym, co teraz dzieje się w Kościele. Wypowiadał się też pozytywnie o Bractwie Świętego Piusa X. Mówił, że najważniejsze, aby pozostać w jedności z Kościołem, jest modlić się za papieża i modlić się za biskupa miejsca. Bardzo podkreślał modlitwę za papieża. Przestrzegał przed taką postawą, że odcinamy się od tego papieża, to nie jest nasz papież, to jest zły człowiek. Bardzo nie lubię, kiedy na przykład pod moimi filmami, bo mi tutaj zdarzało się wielokrotnie pokazywać coś, co zrobił czy powiedział papież, ktoś mówi tak, to Bergoglio na przykład. No ja, jeżeli wyłapię taki komentarz, to często go usuwam. Nie wiem, czy te osoby piszą to serio, czy tam ktoś powiedzmy chce zaszkodzić, mimo że ja nigdy nie mówię Bergoglio na przykład na papieża, to jest papież Franciszek, zakładając, że jest papieżem. No, ci ludzie, którym ufam, twierdzą, że jest papieżem. Pojawiają się różne rewelacje o tym, że może papież Benedykt XVI tak naprawdę nie abdykował i że to jest wszystko jakaś jedna wielka historia, która się jeszcze przed nami odkryje w momencie śmierci jednego bądź drugiego. Natomiast ludzie, którym ufam, autorytety, które są dużo większe ode mnie, mówią, że papież Franciszek jest papieżem. A więc zgodnie z tym, co mówi arcybiskup Schneider, on bardzo przestrzega przed taką zgryźliwością, przed takim odcięciem się od papieża, pogardą na przykład. Trzeba mówić kawa na ławę, jak jest, wolno obnażać błędy, wolno upominać, natomiast z miłością, modlitwą i zadośćuczynieniem. Wtedy to jest w duchu katolickim, tak twierdzi arcybiskup Schneider. Kochani, to byłoby wszystko w dzisiejszym odcinku Sprawek Okiem Katolika. Jeszcze raz zachęcam, jeżeli ktoś miałby ochotę zostać patronem tej mojej pracy, no to nie będę mu stawał na przeszkodzie. Szczegóły, jak można dołączyć do grona patronów, znajdują się pod tym filmem. Bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Aha, jeszcze jedno. Jest taka playlista Żywoty Świętych. We wtorki są odcinki o żywotach świętych. Taka prośba, po ludzku. Gdybyście mogli obejrzeć, to jest 10 minut. Jestem przekonany, że to jest z pożytkiem dla oglądającego, a mi trochę pomoże, bo myślę, że algorytmy YouTube'a trochę szaleją, bo odcinki Sprawek na przykład obejrzy tam 50 tysięcy ludzi, a Żywot Świętego 10 tysięcy ludzi. I wtedy algorytm YouTube'a sobie myśli, co to za kanał, taki jakiś nierówny jest ten kanał. Więc gdybyście mogli trochę pomóc tej mojej pracy, to będę Wam bardzo wdzięczny. Trochę podbić oglądalność tych odcinków o żywotach świętych. I tym pozytywnym akcentem będę na dzisiaj kończył. Dziękuję Wam za uwagę. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Z Panem Bogiem.